Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Dzisiaj czwarty sezon True Detective, serialu Detektyw, takiego serialu kultowego, serialu marki. Nowy twórca, nowa historia, już teraz opowiedziana do końca, bo jesteśmy po finale i zastanowimy się, jak ten wielki powrót wypadł.
I sprawdzimy, jak wyszło kobiece spojrzenie na ten jeden z najbardziej męskich seriali w historii.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
No i tak jak powiedziałaś, ten serial True Detective zawsze był serialem bardzo męskim. Jego twórca Nick Pizzolatto, który do tej pory odpowiadał za poprzednie trzy sezony, wydawało się, że będzie takim amerykańskim objawieniem sceny serialowej. Po tym pierwszym sezonie, który był bardzo, bardzo popularny, wszyscy pokładali w nim ogromne nadzieje, że oto tutaj przychodzi człowiek, który da w ogóle serialom kryminalnym jakąś absolutnie nową jakość i nada im nowy sens.
I to była bardzo ciekawa historia, bo Nick Pizzolatto w momencie, w którym podjął się właśnie stworzenia scenariusza i bycia showrunnerem pierwszego sezonu True Detective, był takim świeżaczkiem. To był człowiek, który nie miał dużego doświadczenia w tworzeniu żadnych popkulturowych takich większych tworów, a tu nagle tworzy dla HBO serial, których główne role grają Woody Harrelson i Matthew McConaughey. I do tego pierwszego sezonu będziemy się często odnosić w tym odcinku, bo ten czwarty sezon z tą nową showrunnerką, tym razem kobietą, miał być, jak ona sama mówi, takim lustrzanym odbiciem tego, co się działo w pierwszym. Lustrzanym w tym sensie, że ten pierwszy sezon był bardzo męski, mamy głównych bohaterów mężczyzn, kobiety tam grają takie role trzecioplanowe, nie są w żaden sposób istotne też dla historii tak naprawdę. Tu mamy odwrócenie, mamy bardzo kobiecą perspektywę, w tym sensie, że są, no właściwie w głównych rolach w większości są kobiety i to mężczyźni są gdzieś tam w tle.
Tak, no i przede wszystkim mamy tutaj Issę Lopez, która zajęła miejsce Pizzolatto, chociaż on tam gdzieś się przemazał jako człowiek, który był producentem wykonawczym, natomiast on sam się całkowicie odżegnuje od tego serialu. W ogóle robi takie bardzo brzydkie rzeczy. Pisze w swoich mediach społecznościowych o tym, że mu się ten nowy sezon nie podobał, że gdzieś tam go złośliwie komentuje, awanturuje się ze swoimi własnymi obserwatorami i ich komentarzami, mówiąc, że tutaj nie psujcie mi moich wspaniałych zdjęć w mediach społecznościowych jakimiś krytyjskimi komentarzami dotyczącymi detektywa, więc on sam się mocno od tej historii odcina, co no, wygląda dosyć nieelegancko.
Nieelegancko, ale jednocześnie ja mam takie poczucie, że trochę go rozumiem. Myślę, że tutaj będziemy rozmawiać o tym, jak ten czwarty sezon wyszedł, ale jednak no, to jest tak. Ten True Detective ma takie wzloty i upadki. Mieliśmy pierwszy sezon, który jest czymś, co bym powiedziała, już przeszło do historii telewizji. To znaczy każdy kryminał, który jest mroczny, który jest w jakiś sposób ciekawszy, który nie jest proceduralem, będzie w jakiś sposób odnosił się albo może być porównywany właśnie z tym, co się wydarzyło w Detektywie w pierwszym sezonie. Zresztą 10 lat temu mieliśmy niedawno rocznicę, 10 lat od premiery pierwszego sezonu. Później mieliśmy drugi sezon, który był takim efektem ciśnięcia Pizzolatto przez HBO, bo był pierwszy sezon, który był hitem, więc teraz szybko doprowadź do tego, żebyśmy mieli drugi sezon. On powstał za szybko, to widać. Pizzolatto to potwierdzał, że to powstało za szybko, więc mieliśmy taki zjazd. Mamy trzeci sezon z Mahershalą Ali w roli głównej.
To jeszcze tylko powiedzmy, że w tym drugim sezonie, bo to też są takie wyznaczniki tego, jak True Detective działa, że tam zawsze jest taka para, dwójka głównych bohaterów detektywów, które zazwyczaj grają bardzo popularne osoby i tak w drugim sezonie była to Rachel McAdams i Colin Farrell, więc to nie jest też tak, że on zawsze był taki bardzo męski, bo jednak ta Rachel McAdams swoje robi.
Tak, ale jednocześnie on był bardzo męski. Mimo tej Rachel McAdams, to mam wrażenie, że to była bardzo męska perspektywa. Później mamy właśnie trzeci sezon, jest Mahershala Ali i dość niesamowita narracja, w której mamy trzy linie czasowe, które się przeplatają i które się udały. I on powstał później, był oddech i to było widać, że znowu jesteśmy na górce.
No, mi się ten trzeci sezon podobał, w przeciwieństwie do drugiego.
Oczywiście. No to jest, myślę, że to jest taka... nie jesteś oryginalna w tym, wybacz. Mnie też. Wiesz, że...
A nie, właśnie wiesz, ostatnio zamurowało mnie, dlatego że rozmawiałam z osobą, która obejrzała wszystkie trzy sezony i czwarty oglądała i powiedziała, że w ogóle drugi to jest najlepszy. Więc rzadka opinia, ale jednak się zdarza.
No tak, to może się zdarzać. Wiesz, są takie seriale, które mają swoich fanów i fanki, których ja nie jestem w stanie oglądać, więc dla każdego coś dobrego. No i mamy ten czwarty sezon i to jest dla mnie ciekawe, bo tam się wydarzyło coś moim zdaniem niepokojącego, bo po trzecim sezonie Nick Pizzolatto mówił publicznie, że ma pomysł na czwarty sezon i że ten pomysł jest po bandzie, że on jest bardzo odjechany. I ludzie z HBO mówili, o, jak Pizzolatto ma pomysł, to musimy o tym porozmawiać, podyskutować, zobaczymy, na pewno nie możemy się śpieszyć. I później...
No nie spieszyli się.
No nie spieszyli się, ale wiesz, ale później nagle mamy sytuację, w której Pizzolatto nie jest showrunnerem, nie bierze udziału w przygotowaniu scenariusza, jest producentem wykonawczym, czyli trochę na takiej funkcji nie chcemy pokazać też, że... żeśmy go w ogóle wycięli z jego projektu, bo to jest nazwisko, które już przyciąga, szczególnie dla tych, którzy znają True Detective i wiedzą, jak to tam ta cała praca była. No i teraz mamy taką sytuację, że ten Pizzolatto właśnie zachowuje się, no on się zachowuje jak szczeniak, ja go rozumiem, ale zachowuje się rzeczywiście w taki sposób, wiesz, nie mamy już gimnazjów, ale to jest zdecydowanie taki klimat gimnazjum.
Gimbazy.
Tak, zdecydowanie tak.
No i dostaliśmy ten czwarty sezon, który, no ja czekałam na niego bardzo zaintrygowana. Przede wszystkim zaintrygowana Jodie Foster, która zagrała główną rolę i ona jest teraz tą jedną z duetu detektywek, które prowadzą nam cały serial, prowadzą nam całą opowieść. Drugą nie jest żadna ważna hollywoodzka gwiazda, to jest Kali Rice, ale jednak postać intrygująca, dlatego że to jest jej debiut aktorski, a normalnie jest to bokserka? Albo zapaśniczka, nie jestem teraz pewna, ale na pewno po prostu sportowczyni.
Tak, ona jest, tak, ona była bokserką, zresztą jakby te jej umiejętności bicia się są pokazane bardzo mocno w tym serialu. Ona brała udział w różnych produkcjach, znaczy to nie jest tak, że to jest zupełnie pierwsza jej produkcja. Były filmy, nawet jakieś nominacje, ale to jest też związane z tym, że tutaj też nie tylko kwestia kobiet ma znaczenie, ale też kwestia tego, że to jest Alaska i Rice gra detektywkę, która jest przedstawicielką rdzennej społeczności Alaski.
I tutaj jest całkiem sporo tego typu aktorów i aktorek, którzy występują. To znaczy naprawdę jest tam bardzo pod względem etnicznym zróżnicowana obsada, co jest ciekawe, intrygujące i też ci rdzenni Amerykanie jakoś, nie chcę powiedzieć, że są modni, ale bardzo mocno wchodzą do kina. Mamy przede wszystkim Czas Krwawego Księżyca, który jest serialem nominowanym do Oscara i również główna aktorka, która grała tą główną rolę, jest nominowana do Oscara.
Bo dla mnie ciekawe jest pytanie, czy wystarczy w produkcję serialową wrzucić dużo kobiet i dużo rdzennej społeczności, żeby to był dobry serial.
No to jest trochę retoryczne pytanie, no bo wiadomo, że nie. Że dobra obsada nie robi tutaj wszystkiego, czego można spodziewać się po serialu, szczególnie, że ja na przykład mam dużo zarzutów do Kali Rice, że jednak widać, że ona nie jest profesjonalną aktorką i po prostu no, czasami nie dowozi, pomimo tego, że ma taką rolę, która no, wymaga od niej takiej pewnej blokady emocjonalnej i można tak ocenić, że ona nie ma za dużo do zagrania, ale wydaje mi się, że z tej postaci, z postaci Evangeline Navarro można było dużo więcej wyciągnąć. Natomiast to jest fajne, że zaczęłaś mówić od tej różnorodności w serialu, dlatego że ja mam problem z tymi kobiecymi głównymi postaciami w True Detective. One mnie strasznie irytują i w ogóle mam wrażenie, że mamy do czynienia w popkulturze, w serialach z takim nowym trendem, taką nową modą pisania kobiecych postaci w taki bardzo dziwny, przerysowany sposób, które będą pokazywały wszystkie negatywne stereotypy wobec kobiet, albo takie pisanie kobiet jako po prostu stereotypowych mężczyzn jak najbardziej. I jak patrzyłam na to, jak jest napisana Liz Danvers albo właśnie Evangeline Navarro, to na przykład przychodziła mi do głowy Beth z serialu, który też cały czas oglądamy, czyli z Yellowstone, która no po prostu jest aż tak bardzo, nie wiem, męska, wyzwolona, radykalna w swojej, w byciu kontrowersyjną. No jest po prostu tak bardzo przegięta, że aż komiczna, aż taka kreskówkowa. I też wydaje mi się, że te dwie postacie kobiece mogłyby zostać lepiej napisane w True Detective.
Ja nawet mam takie poczucie, że wiem, skąd są inspiracje do budowania tych postaci. Pierwsze to mam wrażenie, że jednak Most nad Sundem wciąż jest jakimś odnośnikiem. Czyli
jak detektywka, to koniecznie w spektrum.
Tak, w spektrum albo właśnie w jakimś odcięciu, w jakimś braku umiejętności społecznych, że to musi być takie. I to czasami działa. To działało przy na przykład Mare's East Town, I tam też mieliśmy bardzo podobną historię do Liz Danvers, bo każda z nich ma jakąś taką bardzo dużą traumę związaną z macierzyństwem, która rzutuje na to, co się dzieje dalej, jak podchodzą do swojej pracy. Ale moim zdaniem główną jednak inspiracją był serial, który był świetnie napisany, czyli Top of the Lake. Szczególnie widzę tutaj różne podobieństwa związane z drugim sezonem, gdzie miałyśmy znowu dwie policjantki, duet, który nie był taki prosty, ale jednak tak rozpisany, że był wiarygodny, że mimo różnych błędów, trudności, te bohaterki, no jakoś się im kibicowało. Tu jest taki problem, że tym bohaterkom się nie kibicuje.
Absolutnie nie. I one też są no po prostu odpychające i też dynamika ich relacji jest źle napisana, bo one cały czas ze sobą jakoś konkurują. Liz Danvers jest szefową i stara się Navarro cały czas mitygować i odsuwać od głównego śledztwa, o którym za chwilę powiemy. I wiesz, i to wygląda tak przez prawie cały serial, po czym nagle, ni z gruchy, ni z pietruchy, ta dynamika się zupełnie zmienia, one zawiązują sztamę, już się koleżaneczkują i nie do końca jest to dobrze wyjaśnione, jak właściwie do tego dochodzi.
Tutaj jest wiele takich niewyjaśnionych rzeczy. Mamy sytuację, w której jedna z nich przechodzi żałobę po śmierci bliskiej osoby, która dzieje się w serialu. I ta żałoba jest taka 15-minutowa. I ona później gdzieś znika. Nie wiadomo dlaczego. I jest dużo takich, wiesz, rzuconych wątków i one są niezłapane i nie są podomykane. Nie wspominając już o rozwiązaniu, które jest po prostu tak niespójne i tak nieodpowiadające na różne pytania i różne związane z tym konteksty, które się pojawiły w śledztwie. Czyli mamy jakieś mnóstwo wątków, które się pojawiają w śledztwie i w rozwiązaniu one nie są wszystkie złapane. Czyli to jest po prostu jakiś taki błąd, wiesz, szkolny, mam takie poczucie, pisania scenariusza. No musisz wyjaśnić w finale, dlaczego na przykład, czego się wystraszyli ci ludzie, że mieli takie wyrazy twarzy. No mnóstwo było takich rzeczy, które się nie spięły pod koniec.
Dobra, ale muszę cię tutaj pohamować, dlatego że żeby mówić o zakończeniu, to trzeba chyba jednak narysować sam początek i w ogóle opowiedzieć, jaki jest nasz punkt wyjścia, bo punkt wyjścia jest ciekawy. Ja w ogóle byłam mega entuzjastycznie nastawiona po pierwszym odcinku do tego, jak ten serial wygląda i co nam zaproponowali jego twórcy, bo mamy noc polarną. Wszystko dzieje się w małym miasteczku Innis na Alasce i to jest bardzo podkreślane, że to jest ostatnie miasteczko wysunięte na północ, że już potem nie ma nic, to jest ostatni przyczółek ludzkiej działalności. Potem jest już tylko ta mroczna i surowa, zła tundra, lód, cokolwiek. I ciekawe jest to, że po prostu cały serial dzieje się w ciemności, dzieje się w noc polarną, co jest ogromnym wyzwaniem też producenckim, bo trzeba to jakoś sensownie doświetlić i pokazać, a z drugiej strony jest takim no też dość przytłaczającym dla samego oglądającego sytuacją, taką przytłaczającą sytuacją. I właśnie w Inis dochodzi do bardzo dziwnego wydarzenia, to znaczy naukowcy, którzy stacjonują na niedalekiej stacji naukowej, zostają znalezieni martwi i zamarznięci w samym środku tej bardzo surowej zimy, w taki dość charakterystyczny sposób. No i jest pytanie, co tam się wydarzyło, na które muszą odpowiedzieć lokalni policjanci, dlatego że no jest taki przepis, że nie można tych ciał nigdzie wywieźć, one zostają na razie w tej ciemności, w tym Inis. I właśnie Liz Danvers, czyli szefowa lokalnej policji, ma za zadanie dowiedzieć się, co się tam właściwie wydarzyło i chyba jest z tego powodu bardzo szczęśliwa, bo ona sprawia takie wrażenie, że cała ta historia sprawia jej ogromną przyjemność i ona jest bardzo zaintrygowana tym, jak ciekawą tajemnicę ma do rozwiązania.
Bo ona też jest zesłana na tę Alaskę, czyli to jest tak, że dowiadujemy się na samym początku, że to nie było jej wymarzone miejsce ani pracy, ani życia, tylko w wyniku różnych okoliczności po prostu tam została szefową policji. Jest, znowu to też znany motyw, że jest taką osobą, która już niby jest osadzona w tej społeczności, ale tak naprawdę jest spoza tej społeczności, czyli nie dorastała z tymi ludźmi, nie funkcjonowała tam całe życie.
No i tak jak powiedziałaś, z jednej strony ma traumę po śmierci bliskiej osoby, z drugiej ogromne problemy w domu, bo jej pasierbica, która teraz pozostaje pod jej opieką, no nie dogaduje się z nią, przeżywa bunt nastolatki, a ona sama, nie chcę powiedzieć, że jest kiepską matką, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle głupie powiedzenie, no ale jakoś nie radzi sobie z tą rolą, przed którą ją postawiło jej życie. A z trzeciej strony wydaje mi się, że Liz Danvers jest przykładem takiej typowej, fatalnej szefowej, która chociażby na swoim podwładnym prajorze, który jest zapatrzony w nią jak sroka w gnat, no po prostu się wyżywa, jest wobec niego przemocowa.
Dzwoni do niego o 3 w nocy, żeby coś załatwił, coś, co może poczekać do rana. Oczekuje od niego pełnej dyspozycyjności. Nie zwraca uwagi na to, chociaż to właściwie jego odpowiedzialność, ale ona nie zwraca uwagi na to, że to, jak on pracuje, czego ona od niego oczekuje, sprawia, że rozwala mu się cała rodzina.
Mobbing alert.
Tak, właściwie jak o niej myślę, to trudno mi pomyśleć o jakiejś dobrej cesze.
No na pewno jest oddana swojej pracy, ale nie wiem, czy to jest cecha i czy ona jest dobra.
No tak, ale ona jest tak chorobliwie oddana swojej pracy. Ja mam takie poczucie, że między nimi jest taka różnica, że Liz Danvers zależy na rozwiązaniu zagadki, trochę jak House'owi w serialu o lekarzach, że bardziej on patrzył na ludzi często przez pryzmat tego, że oni są ciekawą zagadką, a Evangeline jednak zależy na tych ludziach, a nie na samej zagadce. Czyli to nie jest dla niej coś do rozwikłania, to nie jest krzyżówka, tylko to jest jakaś sprawiedliwość wobec tych ofiar. I historia, która je też łączy, to jest to, że Evangeline widzi podobieństwo w tej nowej historii, w jednej nierozwiązanej sprawie sprzed lat i czuje jakąś odpowiedzialność wobec tamtej ofiary. Liz Danvers, mimo że też brała udział w tamtej sprawie, w ogóle chce ją zostawić. Nie bierze jej pod uwagę, mówi, sprawa jest zamknięta, tamto zostawmy, tu mamy temat i ja nie chcę ciebie przy tym temacie.
Tak, Evangeline jest taką osobą, która utknęła w morderstwie młodej kobiety, Annie Kay, sprzed roku bodajże, właśnie w tym małym miasteczku, która nigdy nie została wyjaśniona i która sprawiła też, że Evangeline trafiła na ulicę, to znaczy po prostu zdegradowano ją i jest to reperkusja właśnie tego, jak ona się zachowywała, próbując znaleźć winnego śmierci Enikei, i tak bardzo związała się z tą sprawą, że ona stała się jej obsesją. I tak właśnie myśli Denves, że Navarro nie myśli logicznie, nie myśli jak detektywka, nie myśli jak policjantka, tylko właśnie jako ta emocjonalna baba, która po prostu za wszelką cenę chce dowiedzieć się, co zrobiła źle. No i do tego też nakładają się prywatne sprawy słabości Navarro, czyli opieka nad siostrą, która jest w bardzo słabym stanie, jej problemy z taką tożsamością swoją, co jeszcze, jej taka też oschłość, jeśli chodzi o sprawy miłosne. No, to są bardzo skomplikowane z jednej strony postaci, a z drugiej strony mam wrażenie, że też zrobione trochę na jedno kopyto, nie?
Tak, tak. Każda z nich ma bliską osobę, która zmarła i żałoba jest niezałatwiona. W przypadku Danvers to jest mąż i syn. W przypadku Navarro to jest matka, bo tam też mamy tę historię. Więc to wszystko jest takie przewidywalne, dosyć nieciekawe. I wiesz, ja się zastanawiałam, czy gdyby wyciągnąć ten serial z tego, nazwę to tak, uniwersum True Detective, to czy byłabym dla niego łaskawsza, czy miałabym takie poczucie, że to jest jednak lepsza produkcja. Bo to nie jest zły serial, to nie jest tak, że tego się nie da oglądać, ale jak się to zestawia z pierwszym i trzecim sezonem True Detective, no to jednak ta różnica poziomów jest duża.
Wiesz, przede wszystkim nie ma żadnego przekonującego argumentu, który by można było wymyślić, dlaczego w ogóle ten serial został wrzucony do tego uniwersum. Bo ani twórcy za bardzo nie łączą tutaj tych sezonów. Logika jest jednak trochę inna. No, oczywiście są pewne nawiązania, tak? Mamy tę taką duchową, spirytualną otoczkę, która się pojawiała wcześniej. Mamy oczywiście parę detektywów, mamy oczywiście też taką specjalną dynamikę między tymi detektywami, która nie do końca jest, no to nie jest po prostu dwójka najlepszych przyjaciół z policji, którzy razem rozwiązują kolejne zagadki, no totalnie nie. Ale to jest za mało, bo to jest opis, który pasuje właściwie do każdego serialu detektywistycznego, niekoniecznie do właśnie do True Detective.
I też to, że tam są różne takie znaki, takie puszczanie oka do widzów i widzek, że to właśnie jest odniesienie do pierwszego sezonu, ale właściwie to nie jest złapane, to nie jest wyjaśnione. No i oczywiście jeszcze nie pomarudziłyśmy na jedną ważną oś tego serialu, czyli na tę część bardzo mistyczną.
To jest tak, że ja nie jestem jakąś wielką przeciwniczką tego, żeby w czasie serialu, który jest po prostu realistyczny, dać mi pewien posmak jakichś pozaziemskich sił, które mogłyby tutaj zadziałać i jakoś wpłynąć na to, co się wydarzyło, tak? Jakby to było w pierwszym sezonie dosyć mocno wybite, też inne seriale z tego korzystały. Natomiast no tutaj myślę, że za dużo było tego mambo jumbo.
Ja też mam na to w sobie zgodę, szczególnie właśnie w serialu True Detective, ale mam wrażenie, że tu to zostało doprowadzone do absurdu.
To prawda. I wiesz, ja też myślę, że to jest jakiś rodzaj egzotyzacji tego serialu, bo jednak zaczęłyśmy od tego, że ten serial bardzo mocno opiera się na etnicznych mieszkańcach Alaski i na ich trudnej sytuacji. Jakby wiemy, że zazwyczaj takie mniejszości etniczne mają różne kłopoty związane z tym, że no zostali oni zepchnięci ze swojej ziemi, że często odebrano im prawa oraz pewne majątki. Tutaj akurat w tym serialu jest opowieść cała o kopalni, która po prostu truje i która sprawia, że lokalsi borykają się z różnymi kłopotami zdrowotnymi, umierają. Wydaje mi się, że to zostało właśnie wykorzystane w taki sposób, że skoro już mamy pokazujemy ten fragment Ameryki, który jest jakoś zróżnicowany etnicznie, to musimy się odnieść do tych wierzeń, do tych duchowości, wcisnąć tam różne historie, przypowieści i podania, ale no, Nie wiem, czy to zostało z należytym szacunkiem zrobione i z należytą skrupulatnością. Nie to, żebym była jakąś ekspertką oczywiście od przypowieści i legend, ale nie wygląda to dobrze.
No, ja mam wrażenie, że to było bardzo festyniarskie ze strony twórczyń, żeby właśnie w ten sposób to zrobić, bo to nie jest odrobina mistycyzmu, tylko to jest stworzenie z tego mistycyzmu całej kanwy i mam też poczucie, że ten sezon różni się od poprzednich tym, że tutaj, jeżeli chodzi o ofiary, mamy dużo mniejszy nacisk na te ofiary, że w tych poprzednich sezonach jakoś lepiej poznawaliśmy, kto zginął, jaką był osobą, jaką miał historię. Tutaj te ofiary są zanonimizowane i moim zdaniem jest to związane bardzo z tym, że finał tego serialu mówi nam bardzo wyraźnie, po czyjej stronie powinniśmy stać i to nie jest strona ofiar.
Wiesz, w ogóle jest bardzo dużo problemów z finałem tego serialu. On się nie podobał. W internecie widziałam wiele, wiele głosów, które pokazywały niezadowolenie z tego zakończenia i też odnosiła się do tego reżyserka. I Lopez tak trochę próbowała przekierować tę krytykę, mówiąc o tym, że no tak, bo my jesteśmy kobietami i zrobiłyśmy taki koniec, który odnosi się jednak do tej kobiecej siły i sprawczości, i dlatego ludziom się to podoba. No niestety nie jest tak. Niestety on po prostu jest słaby fabularnie. Po pierwsze jest totalnie z niczego, żeby nie mówić tutaj jakichś innych słów i nie używać ich, bo no, jakby my obie myślę, że się zgodzimy, że nie jesteśmy fankami takiego klasycznego kryminału w wersji Agaty Christie, że musimy od samego początku znać osobę, która zabiła, osobę, która stoi za morderstwami i ona się musi gdzieś ciągle przewijać, żebyśmy my jako widzowie mogli sobie dywagować, domniemywać i ewentualnie sami dojść do tego, jak się ten serial skończył. To jest totalna niespodzianka, ale jednak w natłoku, o czym ty mówiłaś wcześniej, tych różnych wątków, tych różnych takich ścieżek, które często prowadzą do nikąd, nie są pozamykane i tak dalej, po prostu ta droga do końca i do finału, no się po prostu totalnie rozmywa.
I jest taka, że się patrzy na to i myśli, serio? Dokładnie tak postanowiłyście to zakończyć i taki zrobić finał tego serialu, bo właściwie to jest tak, że mam wrażenie, że ten serial idzie po równi pochyłej. Że na początku pierwsze 2-3 odcinki były jeszcze obiecujące, ale później nagle mamy jakieś przyspieszenie wątków, jakieś nagromadzenie albo rozwiązań, albo otwierania nowych, żeby w ogóle utonąć w tym finale, który jest tak rozczarowujący, że on trafia dla mnie do mojego top 10 najbardziej rozczarowujących finałów seriali, obok takich seriali jak Gra o Tron czy Jak poznałem waszą matkę. Zdecydowanie nie było na to pomysłu. To wyglądało trochę tak, jakby ten finał był doklejony. Jakby była napisana cała historia i trzeba było znaleźć jakąś odpowiedź, jakieś rozwiązanie tej historii. Więc, no dobra, to może one.
Tak, i wiesz, w ogóle teraz chyba powinniśmy zaznaczyć, że wchodzimy jednak w pewien rodzaj spoilerów, więc jeśli nie oglądaliście jeszcze finału, to może zapauzujcie nas na chwilkę, że ktoś, kto nas słucha na co dzień i wie, że my lubimy mocne postacie kobiece, ciekawe właśnie wykorzystanie kobiet w serialach jakieś nieoczywiste, to na pierwszy rzut oka powiedziałby, True Detective powinien wam się bardzo podobać. A zakończenie to już w ogóle, przecież tam było 100% girl power. Natomiast nie wystarczy ten girl power. Ten girl power jest powierzchowny, no jest idiotycznie wprowadzony.
I zupełnie niespójny z tym, co się działo przez całą historię. Czyli ja nie rozumiem pewnych rzeczy, które pojawiły się w śledztwie, a które nie są wyjaśnione w tym finale.
Zdecydowanie nie są wyjaśnione i też nie można tego złożyć na karb otwartego zakończenia, bo też trochę nie wiemy, co się na przykład wydarzyło z samą Navarro. I jaki jest jej finał? Czy ona dalej żyje, czy ona dalej nie żyje? Nie wiemy tego.
Czy to jest duch, na który patrzy Danvers? Nie wiemy też tego.
Tak, zostajemy z takimi dużymi znakami zapytania, które same w sobie nie są złe, tylko po prostu po tym przemęczeniu się z tymi wszystkimi jakimiś szczątkowymi rzeczami, które się działy do tej pory. Tutaj mamy opowieść o ojcu Priora, który gdzieś tam jeszcze ma swoją własną odnogę w opowieści o narzeczonej z Rosji, która miała przyjechać i która nie przyjechała. Gdzieś tutaj są z kolei jeszcze jakieś kolejne wątki rozmyte. Cały czas mnie rozpraszał ten niedźwiedź, który nawiedza Danvers i który też pojawia się absolutnie w dziwnych momentach i nic jakby nie tłumaczy tych jego pojawiania się, tego, że ona widzi te niedźwiedzie, które zresztą są po prostu tak zrobione fatalnie w CGI, że nie mam pytań. No. Ktoś, kto chyba nigdy niedźwiedzia nie widział, to robił. Że to wszystko mnie po prostu tak irytuje, że już nawet nie mam ochoty na rozwiązanie tej zagadki. I ten ostatni odcinek obejrzałam z takim poczuciem, no dobrze, no doprowadźmy to już właśnie do końca.
Tak, ale wiesz, to jest też tak, że w trakcie śledztwa na przykład mamy taką informację, że te ofiary nie zamarzły, bo oni są w pierwszym odcinku odnalezieni w lodzie, ale że coś musiało się stać z nimi strasznego, że jak człowiek zamarza, to ta śmierć wygląda inaczej, nie mają takich wyrazów twarzy, są, bo no, jakby te ciała są, no, wyrazy twarzy są takie
to,
bardzo przerażone.
To, co się z nimi stało, nie jest biologicznie uzasadnione, krótko mówiąc.
Tak jest. I my nie wiemy właściwie, co się z nimi stało. W sensie to rozwiązanie nie wyjaśnia tego ważnego wątku, który był głównym tematem jednego z tam z tych drugiego czy trzeciego odcinka.
To może powiedzmy coś pozytywnego o tym serialu na koniec.
Bardzo dobra jest klimat wizualny tego serialu. Ja mam takie poczucie, że on jest jak... Pamiętasz ten serial, który miał miejsce na Islandii?
Tak, tak. Jak on się nazywał?
W pułapce?
Tak. Tak, Trapped.
I to był serial, który miał taki niezwykle mroczny, śnieżny klimat i uważam, że ten klimat, który jest w tym sezonie Detektywa, jest naprawdę dobrze skonstruowany. Znaczy, mam takie poczucie, że nawet trochę człowiek czuje zimno, jak tak patrzy, co się dzieje, jak wygląda ta sceneria.
To jest w ogóle zabawne, dlatego że ten serial dzieje się w Alasce, akcja dzieje się na Alasce, natomiast on był kręcony w Reykjaviku i na Islandii, więc jest tutaj nawet takie bezpośrednie przełożenie na Trapped, który też jest serialem islandzkim i taką w ogóle super produkcją islandzką, najważniejszą do tej pory, ale to, co w Trapped wyszło, a niekoniecznie wyszło w
trudnych... Miałyśmy chwalić.
Dobra, trochę pochwalę. Okej, dobrze, wyzwanie przyjęte. Trochę pochwalę, a trochę skrytykuję. Dlatego, że nie podoba mi się ścieżka dźwiękowa. Ogólnie nie podoba mi się ścieżka dźwiękowa.
Wciąż nie chwalisz.
Szczególnie covery różnych piosenek, które są zrobione jakoś bardzo dziwnie i w ogóle w różnych dziwnych momentach startują te piosenki. Ale Billie Eilish ze swoją czołówkową piosenką pasuje świetnie.
Tak,
lubię w ogóle tę czołówkę.
Tak, tak, tak. I wydaje mi się, że Billie Eilish była też jakąś inspiracją dla Lopez w całym tym sezonie. To znaczy to nazwisko się pojawia jako inspirujące dla niej do stworzenia tego serialu.
A to mnie zaintrygowałaś, bo jakoś nie widzę tego, ale może powinnam się bardziej przyjrzeć.
Ta konkretna piosenka, wiesz, że ta konkretna piosenka Aha. była czymś, co Lopez, że to nie jest tak, że została stworzona czołówka i do tego dobrana piosenka jakby pasująca, tylko że ta czołówka jakoś i ta piosenka towarzyszyła Lopez w tworzeniu, w kreacji tego serialu.
Ja też lubię takie serialowe smaczki. I tam jednak trochę mnie karmi detektyw tymi smaczkami. Na przykład cały ten motyw pętli, który jakoś nas prowadzi przez ten serial, który pojawia się w różnych miejscach związanych z głównymi morderstwami, ale też na przykład w takich dosyć przypadkowych momentach, jak wtedy, kiedy ktoś obiera pomarańcze i ta pomarańcza się również w pętlę układa, takiego ślimaczka. To było fajne, to lubię.
Szukamy tego na siłę, ale...
Nie.
Dobrze.
Wiesz, Zuza, ja w ogóle uważam, że to jest być może problem z nami, dlatego że jak czytam różne recenzje, to one są negatywne, ale jednak ten serial się szalenie ogląda.
Ale wiesz, ja go też obejrzałam. To nie jest tak, że jego się trudno ogląda. Tylko on jest rozczarowujący w różnych momentach i też jest tak, że on obiecuje dużo na początku. I ja tak czekałam na spełnienie tej obietnicy. Więc ja nie mam poczucia, że my tutaj krytykujemy ten serial z takiej pozycji, wiesz, och, że rozrywka masowa i tutaj my szukamy jednak czegoś więcej. Nie, no tutaj wiele razy chwaliłyśmy dobrą rozrywkę, taką kryminalną nawet. Tylko, że po prostu ten serial nie dowozi na wielu poziomach, ale znowu pytanie, czy to nie jest, czy jednak ta skala porównawcza bycia częścią tej antologii nie jest czymś, co zaszkodziło temu serialowi, że jednak jak widzisz True Detective, to spodziewasz się czegoś wow.
A ja jeszcze do tego dodam, że ten serial jest bardzo w stylu Nordic Noir, zresztą już tutaj nawiązałyśmy do jednego z takich seriali i rzeczywiście może Amerykanie nie powinni się za to brać. Zostawcie to już Skandynawom, robią to lepiej.
Tak, Polacy też nie powinni się za to brać, chociaż były próby.
Tak, czekamy na najnowszy sezon serialu, który się dzieje w Szczecinie. Jak on się nazywa? Roztopy? Przedwiośnie?
Coś takiego, tak, coś takiego. A szkoda, bo Polacy potrafią robić wiele dobrych seriali, również kryminalnych.
Tak, i mam nadzieję, że zaczną za to dostawać tantiemy, ale to już moja polityczna wstawka związana z ostatnimi protestami twórców dotyczącymi nowelizacji prawa autorskiego, które się zbliża wielkimi krokami i trzymamy bardzo za nich kciuki i za to, że polscy twórcy, którzy produkują seriale dla Netflixa, dla HBO i różnych innych filmów będą dostawali za to odpowiednie honoraria i wynagrodzenia.
Piękna i słuszna puenta naszego dzisiejszego odcinka.
Piękna i słuszna w przeciwieństwie do serialu, o którym dzisiaj opowiadałyśmy, a opowiadałyśmy o True Detective, który można obejrzeć na HBO Max.
Do usłyszenia za tydzień, w piątek na tok.fm.pl i w sobotę na antenie Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go, oceń, podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.